Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Po pierwszym posiedzeniu Sejmu i Senatu nowej kadencji wciąż nie wiemy, kto będzie tworzył rząd. Poznaliśmy jednak marszałków i wicemarszałków. Jak się okazało, województwo podlaskie ma w tym gronie silną reprezentację. Dziś w ważnej sprawie komentarze po pierwszym posiedzeniu i przewidywania, jak będzie wyglądała polityczna przyszłość w Polsce i w regionie. Zapraszam, Adam Janczewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
W Polskim Radiu Białystok dyskutować będą dziś naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Katarzyna Sztoprutkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dr Maciej Białouc.
Dzień dobry.
Pierwsze posiedzenie Sejmu to przede wszystkim wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Poparcia nie uzyskali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek i na wicemarszałka Senatu Marek Pęk. Czy to państwa zdaniem zrozumiała decyzja, czy jednak, jak twierdzą sami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, złamanie parlamentarnego obyczaju, bo partia, która weszła z największym poparciem, nie będzie miała swojego przedstawiciela?
Jest to oczywiste, że ze strony Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości no jest to decyzja, którą oni muszą skrytykować i muszą jakby pokazać, że jest to coś, co w ich mniemaniu łamie jakieś standardy. Natomiast wydaje mi się, że ta matematyka właśnie parlamentarna, ona jest dosyć paradoksalna. I musimy chyba się do niej przyzwyczaić, czyli że mamy sytuację, kiedy mamy wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast bez tej większości. I myślę, że to jest taka trochę nietypowa i być może nowa sytuacja w polskim Sejmie. No i wydaje mi się, że ta matematyka jednak sprawiła, że taki wybór był uzasadniony.
Doktor Maciej Białouc?
Poza tym też wydaje mi się, że musimy potraktować to, co miało miejsce po pierwsze jako pewnego rodzaju też takie, no nie wiem, rozpoznanie bojem. To znaczy wydaje mi się, że wybory marszałków, wicemarszałków, no to pierwsza tak naprawdę możliwość badania się i jakichś swoich takich potencjałów, jeżeli chodzi o następną kadencję. No wydaje mi się, że w jakimś sensie ta strategia PiS-u, która też polega na tym, że bardzo podnoszą właśnie bardzo w taki sposób odnoszący się do argumentów praworządności, obyczaju parlamentarnego, tradycji, krytykują ten brak wyboru, przekierowuje, czy bardzo wydaje mi się jest odpowiedni dla takiego twardego elektoratu PiS-u, który może czuć się jakoś rozczarowany tym, że rzeczywiście PiS został poparty przez bardzo wiele milionów Polaków, a obecnie nie mamy tego wicemarszałka i to jest taka kontynuacja tej narracji takiej totalnej opozycji, prawda, która teraz po prostu w odwecie, przejmując władzę, prawda, sekuje PiS całkowicie. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jest dla PiS-u na dłuższą metę opłacalne. To znaczy, no, zapasem mamy wybory samorządowe i być może PiS, jeżeli chce utrzymać władzę w różnych regionach czy w różnych miastach, fajnie by było, gdyby budował swoją zdolność koalicyjną i być może właśnie takie wybory marszałka, gdyby trochę inaczej przebiegały, to znaczy gdyby próbować szukać na przykład w łonie PiS-u takich kandydatów i kandydatek, które byłyby w jakiś sposób akceptowalne, prawda, dla opozycji, może byłoby bardziej zasadne. Znaczy wiadomo, że Elżbieta Witek chociażby jest też taką osobą dosyć kontrowersyjną ze względu na swoją praktykę marszałkowską w ostatniej kadencji, prawda? Więc nie możemy tutaj, myślę, odrywać samego procesu wyboru marszałka od kandydatów i kandydatek, którzy się pojawiają.
Pan doktor Maciej Białouc powiedział, że to rozpoznanie bojem te pierwsze głosowania. Czy pani doktor Katarzyna Sztoprutkowska widzi jakiekolwiek możliwości koalicyjne, patrząc na te pierwsze głosowania Prawa i Sprawiedliwości?
No absolutnie nie, dlatego że dokładnie one pokazały, że większość parlamentarną ma dotychczasowa opozycja, blok opozycyjny. No wydaje mi się, że tutaj bardzo wyraźnie dotychczasowa opozycja mówi wprost, że takiej zdolności koalicyjnej nie ma. Tutaj oczywiście wokół posłów i posłanek PSL-u cały czas gdzieś te dyskusje trwają. Natomiast no, w sposób jednoznaczny te komunikaty idą. Zapewne jakieś rozmowy trwają i zapewne są jakieś próby przyciągania, bo cały czas przecież jest przed nami ten moment głosowania nad nowym, zaproponowanym rządem przez premiera Morawieckiego. Natomiast wydaje mi się to bardzo mało możliwe i te głosowania właśnie, które mieliśmy, również te głosowania związane z obsadzeniem marszałków, no, pokazują, że koalicja idzie razem po to, żeby jednak przejąć władzę.
Silną reprezentację funkcyjną w parlamencie ma województwo podlaskie, jak się okazało. Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. Krzysztof Bosak, który startował z województwa podlaskiego, został wicemarszałkiem Sejmu. Maciej Żywno został z kolei wicemarszałkiem Senatu. To jest, wydaje mi się, jakaś zupełnie nowa sytuacja, bo ja nie przypominam sobie tak mocnej obsady z naszego regionu na tak wysokich stanowiskach w parlamencie.
No to jest oczywiście pytanie, na ile to są regionalni posłowie i przedstawiciele. No, Maciej Żywno zdecydowanie jest to człowiek, który jest bardzo mocno związany z regionem. W przypadku pana Bosaka, cały czas jednak się mówiło, że jest to osoba po prostu, która miała pociągnąć listę jako jedynka i jego związki z Białymstokiem są raczej dosyć niewielkie. W przypadku Hołowni oczywiście te związki są, natomiast to jest jakby już inny trochę też format polityka. Jest to polityk, który ma format ogólnopolski. Jego decyzja startowania z Białegostoku również zapewne była decyzją taką strategiczną, która miała pociągnąć listę trzeciej drogi i dzięki temu mieć też dobry wynik.
Co zresztą się stało.
W całej Polsce, co się zresztą stało i rzeczywiście zrobili ten wynik bardzo, bardzo dobry. Więc ja bym może nie przesadzała z tą reprezentacją podlaską. Ja wiem, że to pięknie brzmi i byśmy bardzo chcieli. Natomiast oczywiście uważam, że bardzo ciekawym wyborem jest oczywiście wybór Macieja Żywno. I myślę, że Maciej Żywno jest bardzo mocno zaangażowany w region, też jako były wojewoda i członek zarządu w województwie. Więc myślę, że jest to rzeczywiście taka mocna reprezentacja i mocny głos. Mam nadzieję, że też posłowie, posłanki będą współpracowali ze sobą, jeżeli chodzi o region. Do tej pory były takie próby, chociaż chyba niezbyt udane, więc mam nadzieję, że może to się zmieni.
Ja w dużej mierze muszę się zgodzić z Katarzyną, bo wydaje mi się, że to też jest pokłosie właśnie tego, że te listy kandydatów i kandydatek były dosyć mocne, ale w dużej mierze też liderzy niekoniecznie związani sercem czy aktywnością z naszym regionem. Na pewno wyjątkiem jest Maciej Żywno. Ja tutaj też się zgodzę, że to jest taki polityk, który ma bardzo duże przygotowanie, ale też bardzo wprost się o tym wypowiada. Zresztą wydaje mi się, że jego wybór akurat na wicemarszałka Senatu jest pewnie największym zaskoczeniem z tej trójki, o której mówimy. I też z tego, co kojarzę, już po wyborze Maciej Żywno, nie wiem nawet, czy nie na antenie Radia Białystok to było, też mówił o tym, chce pracować na rzecz województwa podlaskiego i chce współpracować z innymi politykami.
Maciej Żywno faktycznie mówił o tym w Polskim Radiu Białystok. Wspominał o tej współpracy, liczył na tę współpracę ze wszystkimi parlamentarzystami z województwa podlaskiego, jeżeli tak. Taka współpraca chociażby w ramach zespołu parlamentarnego podlaskiego, który dotychczas był w Sejmie. Gdyby taki zespół został stworzony, to jakie państwo widzicie priorytety, jeżeli chodzi o działanie na rzecz województwa?
Takie priorytety też w dużej mierze się nie zmieniają i to są takie kwestie, które w zasadzie od lat czy od dekad nawet pozostają. To znaczy to jest kwestia naszego położenia, że tak powiem, geograficznego i konsekwencji społecznych, ekonomicznych, które w związku z tym płyną. Czyli my się tutaj po prostu jakby o naszym położeniu jako Polski Wschodniej, ale też jako regionu granicznego z Białorusią. Wiadomo, że różnego rodzaju napięcia polityczne są trudne dla społeczności. Ja bardzo bym sobie życzył też, żeby bardziej być może w tej kadencji zwrócono uwagę na takie procesy związane z depopulacją, starzeniem się, bo wiadomo, że gminy województwa podlaskiego, a przede wszystkim właśnie tego pasa na wschodzie, na południowym wschodzie regionu, to są obszary, które są bardzo mocno zagrożone właśnie wyludnianiem, starzeniem się i tam taka polityka interwencyjna po prostu jest potrzebna moim zdaniem. Do tej pory wydaje mi się nie do końca poważnie traktowano ten problem na poziomie politycznym, pomimo tego, że nie wiem, czy Główny Urząd Statystyczny, czy naukowcy zwracali na to uwagę.
Ja bym tutaj może dodała też, bo to jest oczywiste, że my jesteśmy będąc na tak zwanej ścianie wschodniej, mamy cały czas jednak ten troszeczkę niższy poziom rozwoju pod wieloma względami, to chociażby widać cały czas jednak w infrastrukturze drogowej czy kolejowej i to widać. Mogę też kij w mrowisko wrzucić pod tytułem lotnisko. Też jest bardzo ciekawą też kwestią, bo akurat w tych partiach opozycyjnych dosyć często też się pojawił ten pomysł, który już kiedyś wcześniej też funkcjonował, czyli na przykład zaproponowania tego, żeby różne ministerstwa i różne instytucje centralne były też umieszczone nie tylko w Warszawie, ale taka decentralizacja położenia tych instytucji. Myślę, że to też jest bardzo ciekawy sposób na to, żeby wzmocnić ośrodki miejskie tutaj na Podlasiu.
A jaki resort widziałaby pani w Białymstoku?
Trudno mi powiedzieć, bo to sobie oczywiście można gdybać. My zawsze jednak jesteśmy uważani za te zielone płuca, czyli kwestia na przykład Ministerstwa Klimatu, Ochrony Środowiska, myślę, że jak najbardziej są...
Czy rolnictwa?
czy rolnictwa jak najbardziej. Są takimi ministerstwami, które pasują do specjalizacji też naszego regionu. Więc myślę, że to byłoby wspaniałe, gdyby ta idea wreszcie została zrealizowana, bo niedługo się mówi, ale jakoś nie widać możliwości zrealizowania jej do tej pory.
Co do Szymona Hołowni jeszcze, to zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej zgodził się on na to, żeby być marszałkiem rotacyjnym. Tak musiało być, trzeba było dogadać się z koalicjantami, czy przyszło mu to o tyle łatwiej, że po prostu zamierza kandydować w wyborach prezydenckich?
No myślę, że oczywiście przygotowanie Szymona Hołowni do wyborów prezydenckich to raczej jest kwestia dosyć oczywista i oczywiście jest to jakiś kompromis. Ja myślę, że to też jest oczywiście konsekwencja też tego, że jednak opozycja poszła nie w jednym bloku, a kilkoma partiami.
Wydaje mi się, to tutaj ewentualnie uzupełniając, że trzeba przyznać, że ta pozycja marszałka Sejmu wydaje się bardzo wygodna perspektywy Szymona Hołowni, jeżeli chodzi o bycie taką odskocznią czy trampoliną w kontekście kampanii prezydenckiej. No bo wiadomo, że stanowiska rządowe na przykład, no to są zawsze niebezpieczne, tak, że rząd będzie się uderzać z różnych stron i im dalej w las, tym więcej drzew. Natomiast tutaj, i to pokazało już chyba to pierwsze posiedzenie, że Szymon Hołownia będzie kreować siebie, czy też rzeczywiście być może to wynika z jego wewnętrznych przekonań, jako taki państwowiec, jako taki człowiek, który chce dbać o porządek, który bardzo dużo mówi o wzajemnym szacunku, o zasadach, prawda, i tak dalej. To są takie cechy, które oczywiście pewnie będą dalej jeszcze eksponowane właśnie w kontekście kampanii prezydenckiej, więc wydaje mi się, że tutaj no, bardzo dobre takie stanowisko do rozbiegu i skoku dalej.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Co do pierwszego posiedzenia Sejmu, to jednym z jego symboli, albo najważniejszym jego symbolem jest to, że zniknęły barierki wokół Sejmu. Jak państwo odczytujecie ten symbol, ten przekaz?
No mi się to bardzo podobało, zwłaszcza, że zrobili to po prostu mieszkańcy, ludzie, a nie politycy, ani służby. Więc jest to taki oddolny, obywatelski gest, który mówi o tym, że chcemy, żeby władza nie odgradzała się od ludzi, żeby jednak ten dystans był mniejszy. No jest to dla mnie bardzo ważny symbol, dlatego że te barierki no, były skandalem i też pokazywały, jak bardzo polityka prowadzona przez Zjednoczoną Prawicę była polityką, która antagonizowała, była oparta o hejt, o agresję.
Panie doktorze, co musi pójść w ślad za tym symbolem?
No myślę, że w dużej mierze musi być pewnego rodzaju konsekwencja, to znaczy też na przykład marszałek Hołownia zapowiadając większe otwarcie, to, że wynosi zamrażarkę, to, że będą formy też większej komunikacji takiej działań, czy poprzez podcasty, o których już dużo tutaj było mowa, czy w przestrzeni publicznej, czy przez jakieś śniadania prasowe i tak dalej, i tak dalej. No jakby ewidentnie deklaruje to, że tutaj nastawiamy się na dialogowanie, nasłuchanie się nawzajem, więc to brzmi bardzo dobrze i to jest w jakiś sposób też komponujące się z tym takim symbolicznym czy dosłownym znoszeniem barier. Natomiast no, bardzo wydaje mi się tutaj będzie kluczowe, jak to będzie konsekwentne, bo zaraz zaczną się właśnie takie trudne miesiące przepychanek politycznych. Znaczy pamiętajmy o tym, że PiS ma bardzo wielu posłów, że PiS ma prezydenta, więc to nie jest tak, że wszystko będzie też w tym zakładanym przez nas rządzie koalicji opozycyjnej, że wszystko będzie się układać, prawda, jak po maśle i że będzie jakiś miesiąc miodowy. No nie będzie, prawda? Będzie na pewno okres bardzo mocnych tarć i zobaczymy, czy te deklaracje, które teraz padają, one będą po prostu realizowane, bo wydaje mi się, że to wcale nie będzie musiało być takie łatwe.
Kolejnym symbolem tego pierwszego posiedzenia Sejmu jest zainteresowanie tymi obradami. Mam przed sobą kartę na czasie na YouTubie. Wciąż dwie relacje live z pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji są wysoko na karcie na czasie w tym serwisie społecznościowym. Coś, o czym chyba nikt by z nas nie pomyślał i co się stało, że to posiedzenie Sejmu tam się znalazło?
No mi się wydaje, że to jest konsekwencja oczywiście tej ogromnej mobilizacji wyborczej w czasie wyborów. No i prawdą jest, że te głosy oddane na opozycję są takimi głosami trochę w leasingu, jeżeli tak mogę powiedzieć. To też pokazują różnego rodzaju analizy wyborcze, że głosy oddane na przykład na trzecią drogę były takimi głosami, między innymi na trzecią drogę, były takimi głosami strategicznymi po to, żeby trzecia droga weszła do Sejmu. Czyli no, moim zdaniem to zainteresowanie to jest takie, sprawdzam, na kogo zagłosowałem, co się dzieje i jakie są konsekwencje tego wyboru. Znaczy, mnie to osobiście bardzo cieszy, bo oczywiście demokracja nie polega tylko i wyłącznie na tym, że idziemy, oddajemy swój głos, ale na takim ciągłym zainteresowaniu kwestiami publicznymi, co jest niezwykle trudne, dlatego że myślę, że w Polsce ta kultura demokratyczna cały czas jest na dosyć niskim poziomie. Więc ja trzymam kciuki, żeby te wskaźniki były cały czas i żeby te pierwsze obrady nie zniechęciły niektórych, bo nie były one miłe, kurtuazyjne i czasami tam rzeczywiście w sposób komunikacyjny krew się lała. Natomiast cieszy mnie to i myślę, że jest to ogromny kredyt zaufania do opozycji, więc jest bardzo ważne, żeby ten kredyt spłacili dobrze.
Prawie 900 tysięcy wyświetleń pierwszego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu, prawie 600 tysięcy drugiego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. No to, panie doktorze, te liczby robią wrażenie.
Absolutnie. I oczywiście też nie mam tutaj specjalnych nadziei i złudzeń, że tak będzie już przez całą kadencję albo nawet przez kolejne miesiące. No nie, ale tak jak powiedziała Katarzyna, wydaje mi się, że to jest też bardzo, to bardzo koresponduje generalnie z tą mobilizacją i bardzo wysoką frekwencją w ostatnich wyborach, bo to też pokazuje na pewno pewien taki nastrój, możliwości rzeczywistej zmiany, pewnej nadziei na przyszłość. I to też jest ciekawe, bo ja tak naprawdę bardziej w sumie śledząc trochę to, co się dzieje w internecie, interesowały mnie nie tylko same liczby, ale też w jaki sposób ludzie to komentują, czy to na YouTubie, czy to na Twitterze, X-ie, prawda? I wydaje mi się, że jest też jakaś taka zmiana w dyskursie, to znaczy na przykład zaczyna się mówić o tych politykach, czy o konkretnych wydarzeniach, czy na przykład o Szymonie Hołowni, w taki sposób pozytywny, że wow, to jest polityk, który zrobił coś fajnie wreszcie, który zrobił coś dobrze, który sprawia dobre wrażenie, prawda? Więc generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że dla wielu osób, które na przykład nie śledziły tej polityki bardzo uważnie w ostatnich latach, a teraz właśnie weszły chociażby na YouTube, żeby popatrzeć, jak to pierwsze posiedzenie Sejmu wygląda, że to może być miłe zaskoczenie i też pewne przełamanie takiego stereotypu, że no, od polityków możemy spodziewać się wyłącznie tego, co najgorsze.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Jeżeli chodzi o wyborców, to pierwsza ich weryfikacja i tej frekwencji już niedługo w sumie, bo już wiosną wybory samorządowe, jeżeli możemy, to na koniec bardzo krótko chciałbym o Państwa przewidywaniach, chociażby w samym Białymstoku. Kto stoczy ten bój o nasze miasto wojewódzkie? Kto będzie kandydował zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie? Dzisiaj w porannej rozmowie w Polskim Radiu Białystok marszałek Artur Kosicki nie wykluczył kandydowania, aczkolwiek nie powiedział tego jednoznacznie, że to on będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
No wróble ćwierkają, że Artur Kosicki będzie kandydował, więc nie wiem, może jednak to niewykluczanie jednak jest znaczące. No Białystok, pamiętajmy, jest dosyć dużym miastem jednak, tak? To jest miasto 300-tysięczne. Zresztą sama poczułam to na własnej skórze, że jednak tutaj się toczą boje też te, które się toczą na wiejskiej, czyli tutaj liczy się emblemat partyjny bardzo mocno cały czas, więc myślę, że to będzie oczywiście bój opozycji versus Prawa i Sprawiedliwości. No, pan prezydent Trusklaski ma jeszcze prawo do jednej kadencji, bo mówimy tutaj o dwukadencyjności, która zaczęła działać poprzednio, więc niewykluczone, że będzie jeszcze raz startować moim zdaniem, bo myślę, że jest no, bardzo mocnym kandydatem, tak? I to widać. Natomiast wszedł jednak tutaj do gry nowy podmiot, taki jak Szymon Hołownia i jego Polska 2050, no bo już nie PSL, który był oczywiście wcześniej. No więc myślę, że tu jest taki znak zapytania, tak? Na ile tutaj to ugrupowanie będzie chciało być może postawić na jakiegoś swojego kandydata.
Czyli, panie doktorze, czy Maciej Żywno zrobi krok wstecz z Senatu, z wicemarszałka Senatu i wystartuje w wyborach prezydenckich w Białymstoku?
Ojejku, nie dam się nabrać na takie pytania. Znaczy nie chcę komentować żadnych nazwisk, bo najłatwiej jest się wygłupić. Natomiast jakby troszeczkę komentując czy nawiązując do tego, co powiedziała Katarzyna, no dużo się mówiło w ostatnich miesiącach o Arturze Kosickim jako potencjalnym kandydacie i myślę, że z perspektywy PiS-u ma taka kandydatura wiele zalet.
Na przykład? Truskolaski,
na przykład jest postać po pierwsze bardzo rozpoznawalna, po drugie też bardzo aktywna w czasie ostatniej kampanii, bardzo wiele obiecująca i chodząca też z takimi dużymi czekami z pieniędzmi na przykład, tak więc wydaje mi się, że jakby to nazwisko i twarz po prostu już się mocno wdrukowała też tym osobom, które być może nie do końca kojarzyły tego polityka. Wydaje mi się, że rozpoznawalność to jest oczywiście kwestią kluczową. No z drugiej strony jest Tadeusz Truskolaski, który jest starym wygą, ale wydaje mi się, że wszyscy, że i on jest już może trochę zmęczony i białostoczanie chyba też są coraz bardziej zmęczeni tą postacią, więc wydaje mi się, że gdyby, oczywiście te wybory samorządowe są niedługo, więc pewnie nie zostanie rozsłoniony też ten potencjał i kapitał wyborczy, który Trzecia Droga czy Szymon Hołownia, czy Maciej Żywno zrobili w naszym regionie, więc gdyby pojawiło się takie bardzo jakieś interesujące, ciekawe, atrakcyjne nazwisko i rozpoznawalne, które byłoby związane z Trzecią Drogą, myślę, że absolutnie mógłby być to czarny koń tych wyborów. Natomiast czy to będzie Maciej Żywno, nie wiem, nie powiem, pomidor.
A czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiegokolwiek kandydata poza Arturem Kosickim, który mógłby realnie powalczyć o ten fotel prezydenta w Białymstoku?
Ja bym powiedziała, że trudno powiedzieć, dlatego że patrząc na kandydatów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to są ludzie wyjęci z centrali, w sensie wskazani przez centralę, a nie ze środowiska lokalnego. No też musimy pamiętać, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości jest wewnętrznie bardzo też podzielone, tak? To są różne frakcje wokół poszczególnych polityków, więc te napięcia i te próby przekonywania i przeforsowania jakiejś swojej osoby na pewno są. No patrząc na historię, ci kandydaci, którzy byli stawiani przez Prawo i Sprawiedliwość, no nie byli najmocniejsi, tak? Więc tutaj jakby nie byli zagrożeniem prezydenta Truskolaskiego.
No, jeżeli mamy taką gdybologię absolutnie uprawiać, no to myślę, że są też takie osoby, to znaczy chociażby Mariusz Gromko, który ma doświadczenie samorządowe i parlamentarne i znowu też jego osoba była rozpoznawalna ze względu na kampanię, którą ostatecznie przegrał, ale wydaje mi się, że to też jest jakaś osoba, która mogłaby mieć odpowiedni kapitał polityczny i ambicje. Ale no, wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak powiedziała Katarzyna, tam na różnych poziomach trzeba rozpatrywać też te kwestie, kto jest akceptowalny nie tylko z perspektywy białostoczan na przykład, ale też z perspektywy struktur partyjnych.
To już kończąc tę gdybologię, ostatnie pytanie. Dla Prawa i Sprawiedliwości, po tym przegranym zwycięstwie tak naprawdę, które im nic nie daje, co jest teraz ważniejsze, co będzie ważniejsze w wyborach samorządowych? Duże miasta czy sejmiki wojewódzkie?
No musimy też pamiętać, że przy sejmikach wojewódzkich i w urzędach marszałkowskich są bardzo realne pieniądze cały czas, tak? To są fundusze europejskie. Więc też myślę, że ten potencjał jest o wiele większy. Natomiast wydaje mi się, że ambicjonalnie te duże miasta są taką zadrą dla Prawa i Sprawiedliwości, bo nie udało się ich odzyskać, więc te duże miasta są takim miejscem, gdzie rzeczywiście prezydenci miast są związani bardzo silnie z opozycją i czasami, tak jak nasz prezydent w Białymstoku przecież, wprost wspierał i angażował się w kampanię na poziomie parlamentu. Więc myślę, że to jest strategia i to jest liczenie, tak? To znaczy mam wrażenie, że w sejmikach ma większe możliwości Prawo i Sprawiedliwość, bo w dużych miastach elektorat Prawa i Sprawiedliwości po prostu jest mniejszy. Więc myślę, że to jest kwestia liczb i położenia na szali swoich wysiłków, więc ja bym, gdyby już w tym gdybologii zostać, to bym raczej mówiła o sejmikach.
Ostatnie słowo, panie doktorze?
Tak, ja się generalnie zgadzam, tylko znowu też wrócę do tego, co już mówiłem. No jeżeli chodzi o sejmiki, to trzeba dbać o tę zdolność koalicyjną, bo też może być w wielu regionach problem, żeby Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica, jakkolwiek byśmy to nazywali, miała większość samodzielną, więc to jest pytanie, czy i w jakim stopniu będzie można takie większości w regionach tworzyć.
W Polskim Radiu Białystok rozmawiali dziś naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Katarzyna Sztoprutkowska i dr Maciej Białous. Dziękuję bardzo za te spostrzeżenia i za te przewidywania.
Dziękujemy bardzo.
Adam Jęczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.